czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry. Nie o burzę włosów chodzi. Tutaj mi Patryk Srokowski podpowiada. Chodzi o takie burze atmosferyczne, a u nas będą burze emocjonalne w czasie reakcji, ale mam nadzieję, że wyjdą na dobre i słuchaczom, i tym osobom, które poprosiły nas o pomoc. Skłaniamy się i zapraszamy. Patryk Srokowski już przedstawiony, realizuje program. Małgorzata Gwiazda-Elmerych odbiera telefony. Jeszcze nie, ale już niedługo. I ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem do godziny 13. Do Małgorzaty telefon 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczniemy od tematu aktualnego, szczególnie gdy robi się ciepło.
Dzień dobry, z tej strony Anna. Ja jestem mieszkanką okolic Wałów Chrobrego i dzwonię do Państwa z prośbą o podjęcie tematu sytuacji związanej z samochodami, szybkimi samochodami, głośnymi samochodami, która się tutaj odbywa. W godzinach dziennych, popołudniowych, nocnych, również w środku nocy upodobali sobie gdzieś tutaj te okolice od Starzyńskiego do Wałów Chrobrego pasjonaci motoryzacji i osiągają prędkości kosmiczne i tylko brakuje już chyba czasu, żeby jakaś niebezpieczna sytuacja miała miejsce, bo już bliskich potrąceń było wiele, ale dodatkowo to strzelanie z wydechów. Tutaj niestety policja nie podejmuje żadnych działań w tym temacie, a mieszkańcy nie są już w stanie nawet spać czy normalnie funkcjonować. Także jeżeli byliby Państwo w stanie coś w tym temacie zadziałać, byłoby super. Pozdrawiam.
Pierwsze działanie to apel do policji o częste kontrole właśnie na Wałach Chrobrego, ale nie tylko tam, także ulica Jagiellońska, okolice Galaksy, Wojska Polskiego. Też takie interwencje są potrzebne. A drugie pytanie zawsze nas zastanawia, jak to jest, że te pojazdy przechodzą kontrolę techniczną, ale pewnie przechodzą i wtedy jest wszystko z tym wydechem dobrze, a potem jest coś zamontowanego, jakiś dodatek, no i się zaczyna hałaśliwy problem. A teraz odcinek 3656 telenoweli pod tytułem Poczta Polska, tym razem odcinek Stanowa.
Dzień dobry, Tadeusz Stanowa, radiosłuchacz. Dzwonię odnośnie poczty, bo po raz kolejny to się zdarzyło. Czekam na ważną przesyłkę sądową, cały czas jestem w domu, żona jest w domu, siedzimy, czekamy. Nic nie było, nikt do nas nie dzwonił, nie pukał. Pół godziny temu żona wyszła, mówi, zobaczę do skrzynki. Oczywiście w skrzynkę włożone jest awizo dzisiaj, bo około godziny gdzieś, nie wiem, może 12, a pierwszą słyszałem, jaki samochód jechał. Być może to nawet się tej pani, która rozwozi, nie chciało nacisnąć dzwonka, tylko wrzuciła awizo do skrzynki i sobie pojechała dalej. Awizo na przesyłkę poleconą pilną z sądu. Także po raz trzeci to się zdarzyło. Nie ma komu gdzie reklamacji złożyć. Słyszę, że nie ma pracowników poczty. No przecież tak nie może być. Niech w ogóle zlikwidują tego doręczyciela, to będę chodził się na pocztę, pytał, czy przyszło, czy nie przyszło. Dziękuję, do widzenia.
Jakiś urząd, do którego może pan złożyć reklamację, jest i my go ustalimy i także my będziemy składali reklamacje naszymi dziennikarskimi ścieżkami. Pozdrawiamy, proszę się trzymać, nie denerwować za bardzo, chociaż łatwo powiedzieć. Teraz o czym dziś w audycji, już za chwilę, o sprawie pana Tadeusza z powiatu polickiego. Co ma zrobić, osoba pyta, która posiada kartę parkingową dla niepełnosprawnych i jej ważność się kończy. Właśnie pan Tadeusz złożył wniosek o nową 1,5 miesiąca temu w połowie maja. A dowiedział się, że najwcześniej komisja decydująca o przedłużeniu karty odbędzie się może 1 września. No i co przez ten czas, kiedy wydaje się, że ma prawo do parkowania na niebieskiej kopercie, ale nie ma karty. O tym już za chwilę będziemy rozmawiali z naszym gościem, przedstawicielką powiatu polickiego. Potem wrócimy do sprawy pani Marty, bo odbiła się ona szerokim echem, oj tak, gdy chodzi o telefony. Pani Marta została ukarana za brak skasowanego biletu elektronicznego za przejazd autobusem linii numer 60. Wczoraj na naszej antenie wypowiadał się w tej sprawie rzecznik ZDITM Kacper Rzeszczyński, który między innymi twierdził, że podczas kontroli pani Marta miała telefon w torebce. Czy tak było i czy 10 czy 11 sekund od wejścia do pojazdu czasu na skasowanie biletu to jest wystarczający czas, bo o takim mówił pan rzecznik? O tym będziemy rozmawiali o 12.20. Naszym gościem będzie pani Marta. A teraz zadzwonił pan Maciej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. No, problem z kartami to nie jest tylko problem w powiecie polickim. Ogólnie jest wszędzie, w Szczecinie tak samo jest. I po prostu jak się czas kończy, dopiero wtedy można złożyć wniosek o komisję. Po komisji dopiero można złożyć wniosek na kartę, o wydanie karty i ten czas pomiędzy nie ma się uprawnień i Straż Miejska w Szczecinie skutecznie też to egzekwuje.
Egzekwuje także, i nie przyjmuje wyjaśnień, że złożyliśmy wniosek i czekamy na kartę?
Zgodnie z prawem, jeżeli nie ma orzeczenia, a nie ma się orzeczenia do czasu nowej komisji, nie przysługuje możliwość korzystania z miejsca parkingowego, no i są mandaty.
Dziękuję, panie Macieju. Pozdrawiamy północne dzielnice Szczecina, bo to z nich pan dzwonił, poznaje po głosie. No i prosimy o jeszcze, a my za chwilę już wyjaśnimy sobie ten problem. I o 12.30 gość kolejny. Będzie radca prawny. Okazuje się, że radców prawnych też takie przykre doświadczenie może spotkać. Polega ono na tym, że bank przekazał wierzycielowi, firmie windykacyjnej, dług klienta, a klient już ten dług spłacił. Jakie konsekwencje miała taka decyzja banku? Jak sobie z tym poradził, a może nie poradził radca prawny? Uwaga, o tym będziemy rozmawiali o 12.30. Potem powrócimy do sprawy choroby Patrycji Sęczkowskiej. 19-latka boryka się z wielochorobowością i to się wydaje największym problemem, bo to powoduje, że lekarze mają właśnie zagwozdkę, mówiąc kolokwialnie, z postawieniem jednoznacznej diagnozy. I młoda dziewczyna od wielu miesięcy boryka się z ogromnym cierpieniem. Jest założona zbiórka na Się Pomaga i teraz pytanie, na co jest założona ta zbiórka? Chyba na razie na poszukiwanie trafnej diagnozy. Był wyjazd do Curychu, tam miała być terapia specjalna podana, ale okazuje się, no właśnie, co się okazuje, nie uprzedzam faktów, o 12.40 będziemy rozmawiali i o chorobach rzadkich i o trudnościach z diagnozą. Także porozmawiamy z przedstawicielką fundacji o tytule takim, nomen omen, jesteśmy pod ścianą. I jeszcze zaproszenie na koniec będzie, bo jutro w godzinach 12-16 schronisko dla bezdomnych zwierząt zaprasza mieszkańców Szczecina i okolic na dzień otwarty przy ulicy Zwierzęcy Zakątek 1 w Szczecinie. Wydarzenie organizowane jest z okazji Dnia Psa. Może warto pomyśleć o przyjacielu na całe życie? Zapraszamy, to nasze propozycje, a teraz Świnoujście, bramownice. Przypomnijmy, tam na parkingach tych przy plaży i nie tylko pojawiły się bramownice, tak żeby kampery nieprawnie tam nie parkowały i nie nocowali tam ludzie w tych kamperach. Jest to parking, a nie miejsce noclegowe dla kamperowców. Ale okazuje się, że taka decyzja o zamontowaniu bramownic, które powodują, że wyższe pojazdy, właśnie kampery, nie wjadą, ma też swoją drugą ciemną stronę.
Witam, nazywam się Grzegorz, jestem ze Świnoujścia i chciałbym temat tych bramownic też poruszyć. Nie jeżdżę kamperem, ale dla odmiany jeżdżę samochodem pomocy drogowej. I była taka sytuacja ostatnio, że na końcu ulicy Jachtowej była awaria auta. Klient zadzwonił, że potrzebuje scholować do warsztatu. Niestety nie mogłem mu pomóc, ponieważ mój samochód ma wysokości 2 metry i 10 centymetrów. Także klient nie chciał zapłacić mi za przyjazd, ja nie zarobiłem, klientowi nie pomogłem, powiedziałem, że mu pomogę, jeżeli dopcha swój zepsuty samochód do bramownicy, gdzie będę mógł go zabrać. Sprawa numer 2. Od ulicy Jachtowej i od ulicy Uzdrowiskowej są zakładane bramownice, że nie można wjechać samochodem wyższym niż 1,70 m czy 1,80 m. I pomiędzy ulicą Uzdrowiskową i Jachtową są tak zwane piach, gdzie mnóstwo ludzi zażywa kąpieli, robi grille, spędza swój miły czas wolny. Ja się pytam tylko, jak ma wjechać tam służba ratunkowa, typu karetka, policja, jak z jednej i z drugiej strony jest zagrodzone bramownicami, a jak wiemy, karetki i radiowozy są teraz duże, wysokie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią prezydent.
Pozdrawiamy panią prezydent również i to pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. W przyszłym tygodniu pojawi się odpowiedź, bo z bezpieczeństwem nad wodą i w ogóle w miejscach wypoczynku i bezpieczeństwem jako takim nie ma żartów. Czyżby bramownice powinny pójść w odstawkę? Zobaczymy, pożyjemy, poczekamy na odpowiedź. I teraz jeszcze jedna sprawa. Telefon dosyć niewyraźny, ale na tyle wyraźny, że wyemitujemy. Proszę posłuchać, dotyczy po pierwsze czystości albo nieczystości chodników w Szczecinie. I to już kolejny sygnał, ale jeszcze jednej kwestii.
Dzień dobry, słuchacz ze Szczecina, Piotrek. Ja mam takie pytanie. Czy ktoś kontroluje te ogródki, co ustawione są przez restaurację, ile, jaki po prostu teren oni zajmują? Oraz drugie pytanie, kto jest odpowiada za czystość chodników? Bo w tym momencie odcinek Wojska Polskiego, Jagiellońska, czy w ogóle też Wojska Polskiego, po prostu tam, gdzie są jakiekolwiek sklepy czy restauracje, to po prostu nieporozumienie, te chodniki wyglądają katastroficznie po prostu. Proszę się zająć tym. Dziękuję bardzo.
Prosimy się zająć po raz kolejny z anteny, już apelujemy o to, żeby chodniki były czyste. A co do zajmowanego pasa drogowego przez różnego rodzaju ogródki, to są odpowiedni urzędnicy, mierzą, sprawdzają, naliczają opłaty, więc tutaj raczej nie ma żadnych nieprawidłowości. Chyba że pan widzi, to prosimy o konkretny adres. Dziękujemy, pozdrawiamy i teraz już pierwszy gość za chwilę, najpierw telefon.
Dzień dobry, Tadeusz, wasz radiosłuchacz. Co ma zrobić osoba, która posiada kartę parkingową dla niepełnosprawnych i jej ważność się kończy? Ja jestem właśnie w takiej sytuacji, kończymy się 30 czerwca. Mam czasowo wystawione świadectwo niepełnosprawności z uwagi na chorobę. Złożyłem 1,5 miesiąca temu, w połowie maja. Dzisiaj się dowiedziałem, że najwcześniej komisja o potwierdzenie tej dalej niepełnosprawności przedłużenie karty odbędzie się może 1 września. No moje pytanie, a co ma zrobić osoba, która ma taką kartę? I pani mi odpowiedziała, no nie ma możliwości przedłużenia. No, nie wiem, co będzie pan płacił? Co, mandaty mam płacić? Proszę państwa, no pomóżcie coś z tym zrobić, przecież to jest już, nie wiem jak to nazwać, no. Wniosku nie wolno złożyć wcześniej niż 2 miesiące przed utratą. Chodzi o komisję orzekaniu dla miasta Police. Dziękuję bardzo.
A przy naszym telefonie pani Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa powiatu polickiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
Takie kolejki, gdy chodzi właśnie o przedłużenie tej karty parkingowej, tego uprawnienia do parkowania na niebieskich kopertach, są niestety częste nie tylko u państwa w starostwie. Co słuchacz ma zrobić, żeby się nie denerwować tym, że gdy zaparkuje, nie spotka go kara w postaci mandatu i to wysokiego mandatu za zaparkowanie na kopercie?
Ja, my rzeczywiście znamy tę sytuację pana słuchacza i tu trzeba na wstępie przyznać, że jest to wina po prostu zupełnie nieżyciowych przepisów w tym zakresie. Ja myślę, że tak pokrótce bym opisała tę sytuację, dobrze? Krok po kroku. Więc pan słuchacz czeka na komisję orzekającą z udziałem neurologa. W lipcu nie może ona się odbyć z uwagi na brak miejsc w wymaganym składzie tej komisji. Warto pamiętać, że to lekarze determinują, ile osób mogą przyjąć w danym miesiącu. A w sierpniu niestety neurolog, który został wskazany do tej komisji z uwagi na chorobę pana słuchacza, jest na urlopie. Także z uwagi na ten okres wakacyjny, ale też ogromne liczby wniosków, tu warto powiedzieć, że od początku roku nasz powiatowy PSON, czyli Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, dostał ponad 700 wniosków. I dlatego właśnie z uwagi na te, i na tę liczbę, i na okres wakacyjny, ta komisja została zaplanowana na 1 września. I tak jak tutaj pan słuchacz wspomniał na antenie, posiada orzeczenie ważne do 30 września, czyli no jeszcze niecałe 2 tygodnie. Jednocześnie uzyskał od nas takie zaświadczenie wydłużające to orzeczenie do końca tego roku i tu się dzieje to zgodnie z ustawą. Niestety jednak ustawodawca jednocześnie nie wydłużył legitymacji i kart parkingowych na podstawie tego wystawianego zaświadczenia. Tu śpieszę z informacją, że pracownicy naszego powiatowego PSON nie dadzą rady wydać karty bez ważnego orzeczenia, bo system krajowy, na którym pracują, im na to po prostu nie pozwoli. No i co może pan zrobić jako no niestety ofiara tej niewątpliwej luki w przepisach? Rozwiązanie najprostsze i pewnie przykre, bo panu słuchaczowi się należy, no przez 2 miesiące nie parkować na tych miejscach dla niepełnosprawnych, albo posiadać ze sobą zaświadczenie, no i liczyć na dobre serce Straży Miejskiej, która tak naprawdę, tak jak państwo wspominaliście, zgodnie z przepisami może rzeczywiście wystawić ten mandat.
No i właśnie,
od
pan
tego
Maciej...
mandatu pewnie się można jakoś tam odwołać, a tak. To już pytania do Straży Miejskiej o te procedury.
My przed audycją Małgorzata Gwiazda-Emeryk konkretnie zadzwoniła do Straży Miejskiej w Policach i dowiedziała się, że tam ze zrozumieniem Straż podchodzi do tego. Jeżeli mamy wezwanie, to stawiamy się w jednostce Straży Miejskiej i tam jest to wyjaśniane. Jeżeli dany słuchacz, dana słuchaczka przedstawią dokument, który wskazuje, że czekamy na to przedłużenie tego orzeczenia i na tę kartę parkingową, to wtedy taka opłata karna jest anulowana. Ale z tego, co mówił nasz słuchacz, pan Maciej, z kolei w Szczecinie nie wygląda to tak różowo, my to sprawdzimy.
No to cieszymy się, że w Policach jest lepiej, natomiast tu warto jeszcze raz podkreślić, że to nie jest kwestia uznaniowa urzędnika w powiatowym zespole, tylko oni po prostu jakby nie mogą w systemie tej karty zaznaczyć, żeby ją wydać. Po prostu nie jest to możliwe zgodnie jakby z przepisami. Co jest przykre oczywiście i mamy nadzieję, że panu słuchaczowi tutaj nikt tego mandatu nie wlepi.
A my w takim razie będziemy interweniowali w centrali, czyli w Warszawie, w odpowiednich jednostkach, ministerstwach i również u posłów, żeby zmienić te przepisy, żeby one były życiowe i żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo.
Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa powiatu polickiego, ale jeszcze o niepełnosprawnych mamy telefon.
Krzysztof Szczecin. Chciałem prosić Radyjko czas reakcji o zajęcie się osobami niepełnosprawnymi. Władze Szczecina od jakiegoś czasu prowadzą walkę chyba z takimi osobami, karając ich za miejsca postojowe osób niepełnosprawnych. Brak jakiejkolwiek empatii władz Szczecina i osób, które zajmują się karaniem osób. Bardzo mało miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W Szczecinie powoduje to, że osoba niepełnosprawna staje na parkingu, szuka parkingu zwykłego. Tak naprawdę karta jest, teraz nie ma już stacjonarnych osób kontrolujących, więc jest osoba tylko autko małe, które tam szczytuje, czy jest kupiony bilet, czy nie. I te osoby są karane. Nawet i zgłoszenie do wyjaśnienia jakiejkolwiek sprawy mailową drogą lub tradycyjną nie przynosi to efektów. Wszystko jest odrzucane i karane nie to jeszcze ulgowo, tylko normalnie w terminie, tylko większą karą i brak jakiejkolwiek empatii władz miasta i osób zarządzającym Szczecinem. Proszę się wziąć, bo naprawdę jest tych osób niepełnosprawnych dużo. Potrzebują pomocy, potrzebują też jechać, załatwić w urzędzie, potrzebują gdzieś się zatrzymać, potrzebują pomocy tak naprawdę, a no niestety są karani, jeszcze raz karani, brak zrozumienia, brak empatii. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Pochylimy się nad tą kwestią, bo przecież jest ustalona prawnie z góry, ile miejsc dla niepełnosprawnych powinno być na wszystko, na całą ilość na danej ulicy, na przykład czy osiedlu miejsc parkingowych. Sprawdzimy, do tematu wrócimy. 12.22, czas reakcji i teraz witam panią Martę, naszą słuchaczkę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Szczecin oraz pana redaktora.
Była naszym gościem poprzez to, że pani sprawa była na antenie. Napisał do nas pani mąż. Moja żona Marta podczas przejazdu z dzieckiem do lekarza podejmowała czynności związane z zakupem i aktywacją biletu. Czytam, w naszej ocenie kontroler nie umożliwił dokończenia tej czynności, a następnie wystawił opłatę dodatkową. To się działo 21 maja 2026 roku w autobusie numer 60. Państwo złożyli reklamację i waszym zdaniem ta reklamacja odbyła się, no mówiąc kolokwialnie, to już moja interpretacja, spod dużego palca, to znaczy napisano, że za późno pani skasowała ten bilet elektroniczny, kiedy weszła pani do autobusu, no i że niestety opłata karna dodatkowa została pani naliczona jak najbardziej słusznie. Państwo się z tym nie zgadzają, ale zanim porozmawiamy, oczywiście, posłuchajmy, co Kacper Rzeszczyński, rzecznik Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, mówił na temat tej kontroli wczoraj.
No, obejrzałem nawet z kamer niepełnosprawnych kontrolerów. My stoimy na stanowisku, że ta sytuacja wyglądała mocno inaczej niż jest przedstawiona w mailu, który otrzymałem. No i z napisów systemowych wynika, że autobus przyjechał na wskazany przystanek o godzinie 11.11,06 sekund, natomiast zamknięcie drzwi i odjazd pojazdu nastąpiło o godzinie 11.11,30 sekund. Natomiast kontrola biletowa została ogłoszona o godzinie 11.11,41 sekund. No i oznacza to,
zaraz,
że...
Zaraz, czyli około 10 sekund po zamknięciu drzwi?
Tak. Oznacza to, że pomiędzy wejściem do pojazdu a rozpoczęciem...
To jest tempo dopiero.
Sekundkę. Upłynął czasu umożliwiający zarówno zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, jak i dokonanie aktywacji wcześniej zakupionego biletu. I teraz...
Rzeczywiście sekundka.
Sekundeczkę. Z załączonego do korespondencji zdjęcia biletu wynika, i to jest ważne, warte podkreślenia, że jego aktywacja nastąpiła dopiero po upływie, uwaga, 11 minut od momentu ogłoszenia kontroli biletowej. 11 minut.
Dzień dobry. Tutaj w nawiązaniu do wczorajszej sprawy w czasie reakcji, chodzi o kontrolę biletów. Do tej sytuacji z ostatnich dni w jednej z wypowiedzi padło 20 sekund na skasowanie biletów. Ja mam takie pytanie, skąd z ZITM bierze takie dane, czy to jest wynikiem analiz, badań. Raczej chyba nie, czegoś takiego nie ma. Apeluję do władz miasta, szczególnie do pana prezydenta. Niech ktoś tym w końcu zrobi porządek. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy, a pani Marta jest naszą słuchaczką. Co pani na tę informację od rzecznika? Ja już pomijam te 10 sekund czy 11 od zamknięcia drzwi i podjęcia kontroli, to jest jakiś absurd, ale to, że pani miała dopiero 10 minut po wejściu aktywowany ten bilet elektroniczny, nie rozumiem.
Już wszystko tłumaczę. Jeśli chodzi tutaj o kontrolę biletową, ja wsiadłam do pojazdu linii 60 na ofiarę Oświęcimia z córką małoletnią, 6-letnią. Gdy wsiadałam, był autobus w przejściu, żeby dojść do siedzenia, no było dosyć sporo ludzi, więc musiało mi trochę zająć to czasu, żeby się przecisnąć, znaleźć bezpieczne miejsce, usiąść z dzieckiem. Telefon miałam w ręce, więc tego telefonu absolutnie nie było w torebce. Nie wiem, skąd pan rzecznik miał takie informacje, bo telefon był cały czas w ręce. Siadłam z telefonem w ręce i przystąpiłam do czynności. Oczywiście wyświetliły mi się wiadomości na telefonie, po czym skasowałam je jak najszybciej, żeby wejść w aplikację i odblokowałam tą aplikację. W tym momencie zdążył już podejść do mnie pan kontroler, gdzie ja nie słyszałam oczywiście, że była ta kontrola ogłaszana. Nie było tego słychać absolutnie, więc ja nawet wiem, że jest ta kontrola. Pan kontroler mnie po prostu zaskoczył i od razu powiedziałam mu, że no właśnie w tej chwili chciałam aktywować bilet, bo już mi się aplikacja otwiera, bo ją blokowałam i już mi tego nie pozwolił wykonać. Powiedział do mnie, że on nie jest w stanie ustalić, ile miałam czasu na wykonanie tej aktywacji i z góry założył, że chciałam jechać na gapę. Więc już tu nie było żadnej dyskusji. Pan kontroler z góry po prostu, nie było żadnego dialogu. Pokazał mi od razu terminal, od razu czy płacę kartą, czy gotówką. Nie było żadnej dyskusji, żadnej rozmowy. Próbowałam z panem kontrolerem rozmawiać i pokazać mu, że mam, bo załączyła mi się już ta aplikacja, że mam wykupione bilety, że wczoraj były wykupowane świeżo właśnie, specjalnie, żeby dzisiaj z córką, jak będę jechała, żeby skasować...
I wszystko na nic, pani Marto, dobrze.
Wszystko na nic.
Pan Kazimierz
niestety
jest z nami. Pan Kazimierz, słuchaj, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja byłem świadkiem sytuacji odnośnie kontrolów biletów. No, 2 miesiące temu linia numer 6 na Kolumba, gdzie usiadła koło mnie pani z telefonem, cały czas sobie rozmawiała, to tam akurat siedziała koło mnie. W pewnym momencie przyszedł kontroler z kamerą, oczywiście grzecznie poprosił bilet. No to ona zaczęła mówić, że ona jest w trakcie aplikacji, to tamto, siamto, że odmawia przyjęcia tego mandatu. Dopiero moja interwencja. Ja powiedziałem, że będę zeznawał, w razie jestem świadkiem, czy ta pani w ogóle nie próbowała podjąć, tylko rozmawiała z telefonem i że będę świadkiem, że ja się sprawdzę. No wtedy ta pani spuściła stronę.
Czyli panie Kazimierzu, różne są sytuacje.
Ale nie, no i tego. Ja mimo wszystko napisałem numer telefonu, dałem temu panu kontrolerowi, że będę świadkiem, jakby ta pani jakieś miała problemy. Także, no, kij ma dwa końce. Ktoś chce, to kupi, ktoś nie chce, to nie kupi. I takich przypadków nie wiem ile... przewozi się dziennie ludzi. Ile takich jest przypadków?
No tak, różne mamy sytuacje, różne sprawy. Pani Marta jest przy naszym telefonie. Czyli pani zdecydowanie mówi, że weszła pani do tramwaju, do autobusu, bo tramwaj do tramwaju, wczoraj Krzysztof Kukliński zasugerowałem się, do autobusu i szukała miejsca, żeby usiąść bezpiecznie z dziećmi. Wiadomo, autobus rusza szybko i tak dalej. I jak tylko pani usiadła, oczywiście wyświetlają się nam na telefonach różnego rodzaju aplikacje.
Tak,
trzeba to pozamykać,
skasować.
Powiadomienia,
tak,
skasować.
Oczywiście.
Nie odpuszczacie państwo, rozumiem. Złożycie kolejną reklamację.
Absolutnie nie odpuszczamy, bo tutaj to nie było to z mojej winy i nie może być tak, że każda matka z dzieckiem będzie traktowana, że po prostu, że się nie wyrobiła w tych 10 czy 11 sekundach do skasowania biletu, żeby była traktowana jako osoba, która chciała z góry jechać na gapę. No nie możemy do tego dopuścić, więc tutaj walczę w imieniu matek z dziećmi, aby to ukrócić. I moja propozycja jest na przykład, żeby nie robić kontroli biletowej w momencie, gdzie przystanek jest jednominutowy, tylko róbmy to w momencie, kiedy przystanek jest.
Tak, a między ofiarą Oświęcimia a Rodem Giedroycia jest bardzo mała przestrzeń.
Dokładnie, no to przecież to było kompletnie bez sensu i to jest, to śmieszne jest, że ja musiała po prostu trzymać dziecko w ręce i kurczliwie od razu już klasująco ryzykować, że może dziecko upaść i w panice robić na sekundy tą aktywację. No naprawdę to już po prostu się robi śmieszne.
Pani Marto, pozostajemy w kontakcie w takim razie.
Tak,
dziękuję
dokładnie.
Bardzo za
dziękuję
pani
bardzo.
Udział w audycji. Pozdrawiamy. 12:29 i pan Damian jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Moja żona miała bardzo podobną sytuację, jeżeli chodzi o kontrolę biletów. Próbowała zakupić bilet, pomimo wielokrotnej próby zakupy biletu, aplikacja odmawiała współpracy. Również jechała z dzieckiem, również próbowała zapewnić bezpieczeństwo dziecku. Pomiędzy przystankami oczywiście rozpoczęła się kontrola na kamerach. Widać pewnie, że próbuje zakupić bilet, jednak reakcja ZDITM-u na reklamację była pisana z dużego palca, że wszystko przebiegało zgodnie z obowiązującymi normami i tak to działa w naszym ZDITM-ie.
Dziękuję panie Damianie. Pozdrawiamy i pan Andrzej jeszcze jest z nami.
Dzień dobry, witam. Ja mam taką informację, że jeśli nic w przepisach się nie zmieniło, to bilety można nabyć również u kontrolera. Tylko tutaj zachodzi pytanie, w którym momencie, no, czy przed kontrolą, czy w trakcie. Natomiast jest taka możliwość, z tego co pamiętam.
Dziękujemy panie Andrzeju, sprawdzimy, pozdrawiamy. I jeszcze jeden telefon pod czujnym.
No witam serdecznie. Chciałem nadmienić, coś tam podpowiedzieć w sprawie tego, tej pani, która tam skasowała, weszła i 10 sekund, czy tam 11 kierowca zablokował. No jak można blokował kasowniki? Jak można w takim czasie blokować kasowniki? Minuta, okej, okay, półtora minuty, tak. Nie 10 czy 20 nawet sekund po zamknięciu drzwi są blokowane kasowniki. Dajcie ludziom skasować bilety, dajcie ludziom coś tam usiąść, może coś wyjąć, dajcie ludziom normalnie funkcjonować. No, nikt tu nie jest złodziejem albo nikt tutaj nie podszywa się za jakiegoś złodzieja. No, bądźmy ludźmi, tak? Bądźmy rozumiali. Czy wszyscy nadużywają prawa? Nie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Szczecin i okolice.
12:35.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Piątek, 19 czerwca, kończy się nam wiosna, kończy się uderzeniem lata. Ciepło, ciepło i jeszcze cieplej. Mają być burze, zobaczymy. Proszę jakby co na siebie uważać, a teraz proszę słuchać, bo naszym gościem jest radca prawny pan Lesław Barcew. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan, panie mecenasie, opowie nam o sprawie, która nie powinna się wydarzyć i chcę z panem o tej sprawie porozmawiać, żeby słuchaczy po prostu ostrzec, powiedzieć jak działać w takich przypadkach. No i to jest taka wątpliwa może dla nas pociecha, że również prawnika taka przykrość może spotkać. Pan miał spór z bankiem. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło.
No, może spotkać każdego. Ja jako prawnik może nieco lepiej sobie radziłem. Zaczęło się wszystko od tego, że wraz z kredytem wręczono mi jako rodzaj, nie wiem, bonusu, kartę kredytową. Ja spłacałem kredyt, a jednocześnie przez kilka miesięcy korzystałem z karty kredytowej i w okresie wakacji nie przysyłano mi wyciągu z tej karty. We wrześniu przysłano mi po kilkumiesięcznej takiej przerwie wyciąg z karty i wtedy stwierdziłem, że mam zadłużenie w wysokości 23,19 zł. Więc tym prędzej to zadłużenie spłaciłem, ale bank mi naliczył karę 100 zł za nieterminową obsługę zadłużenia. I to był wrzesień. Do grudnia łącznie tytułem różnych kar i opłaty za korzystanie z karty, mimo że ja wydałem dyspozycję zamknięcia karty kredytowej, linii kredytowej, naliczał mi opłatę i do grudnia to zadłużenie wzrosło do 1445 zł.
To już się zrobiła poważna kwota.
To się zrobiła poważna kwota i z raty kredytowej za grudzień bank mi potrącił to zadłużenie, które sam wykreował. I z tego powodu ja złożyłem oświadczenie o rozwiązaniu umowy kredytowej, bo z takim bankiem nie chciałem mieć do czynienia. I 15 lutego 2015 roku umowa została rozwiązana. Przez 2 lata toczyły się między nami negocjacje z udziałem rzecznika finansowego Rubik.
I czym się zakończyły te negocjacje?
No, zakończyły się przedstawieniem przez bank propozycji ugody,
która miała polegać na tym, że miałem spłacić należność główną, czyli to zadłużenie kredytowe w kwocie 116 tysięcy złotych, a bank łaskawie umorzy mi naliczone przez ten okres tego sporu odsetki i jakieś tam inne opłaty.
I zgodził się pan na to?
No więc nie zgodziłem się finalnie, dlatego że rzecznikowi finansowemu bank przedstawił tę propozycję z 10-dniowym terminem spłaty tego zadłużenia, natomiast mnie zakreślił termin 4-dniowy. Ja się obawiałem, mając na uwadze postępowanie tego banku, że on wpłatę dokonaną 28 czy 29 października, bo to wtedy było, zaliczy, zaksięguje u siebie 2 listopada i powie, no sorry, nie wypełnił warunków ugody, w związku z tym bank byłby uprawniony do ściągnięcia ze mnie tych ponad 16 tysięcy złotych. W styczniu 2017 roku spłaciłem to zadłużenie w całości, te 116 tysięcy, a gdzieś tam w czerwcu, po około pół roku, bank pozwał mnie do sądu o zapłatę właśnie tej kwoty. To po procesie, który zakończył się w 2020 roku, czyli trwał no, 2 lata, sąd oddalił to powództwo banku. No i uznałem, że sprawa jest zamknięta.
No to pan wygrał, można by się cieszyć, a tutaj zaskoczenie nastąpiło.
No i cieszyłem się do momentu, do lipca 2025 roku. No, czyli sporo, przez 5 lat się cieszyłem.
No to długo pan się cieszył, ale co, radość się skończyła.
Ale radość się skończyła w momencie, kiedy postanowiłem sprzedać swój dom na wsi. I w trakcie tych czynności zmierzających do zawarcia umowy okazało się, że mam obciążoną hipotekę. Polegała rzecz na tym, że bank to zadłużenie, co do którego przegrał proces sądowy, sprzedał firmie windykacyjnej. A ta firma windykacyjna wpisała mi się do księgi wieczystej. No i oczywiście nie powiadamiając mnie, bo posługiwano się adresem kancelarii, który już nie był aktualny od 2 lat bodaj. No i nagle takie zaskoczenie. No skutki były takie, że pani, która chciała dom nabyć, chciała zaciągnąć kredyt na zapłatę należności, jej bank jej odmówił, bo jest hipoteka obciążona i skończyło się niepomyślnie dla mnie i domu nie sprzedałem. No, spodziewałem się wszystkiego po banku, bo zawsze byłem zwolennikiem tezy, że w naszym pięknym kraju wszystko jest możliwe, ale żeby bank zadłużenie, co do którego przegrał proces sądowy.
Sprzedał firmie. To jest jakiś absurd. A proszę powiedzieć, jak to dzisiaj obecnie wygląda, pana sytuacja?
No, obecnie wygląda tak, że otrzymałem od tej firmy windykacyjnej zezwolenie na wykreślenie hipoteki. I oczywiście sprawa się wyjaśniła. No, wskutek mojej interwencji poszedłem do banku i zapytałem, o co chodzi. Pani dość nieuprzejma powiedziała, że ona to wszystko wyjaśni, no i wyjaśniła, że w tej chwili to zadłużenie no nie istnieje. Wróciło do stanu pierwotnego, czyli do zera.
Bank przeprosił pana?
Więc proszę pana, panie redaktorze, napisałem do prokuratury, napisałem do Komisji Nadzoru Finansowego i napisałem do banku. Prokuratura podjęła czynności, ale wkrótce je zakończyła, stwierdzając, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, czyli że chyba tak wolno postępować. KNF odpowiedział, że owszem, przyjął sprawę do wyjaśnienia, ale nie udzieli mi żadnych informacji.
No i teraz wisienka na torcie, bank. Co bank odpowiedział?
A do banku napisałem dość obszerne pismo, żądając wyjaśnień, dlaczego do tego doszło. Otrzymałem w którymś momencie maila, że odpowiedź zostanie, że moja reklamacja będzie rozpatrzona. i odpowiedź otrzymałem na piśmie. To było no już prawie rok temu.
I nie otrzymał pan?
Czekam. Nie otrzymałem żadnego wyjaśnienia.
Pan Lesław Barcew, radca prawny ku przestrodze, taka historia. Dziękuję bardzo.
Także trzeba uważać również i na banki.
Dziękuję. Pozdrawiamy, uważajmy na banki. Można by powiedzieć, ale które? Które banki? No, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, ale myślę, że niestety może to nas spotkać ze strony niemal każdego banku w naszym kraju nad Odrą i
Wisłą. Mogę powiedzieć, który to bank?
Może pan to powiedzieć. My chętnie do niego to wystąpimy z pytaniem, może by się odniósł.
BNP Paribas. Bank, który ogłasza się codziennie, który reklamuje swoje usługi i który przedstawia się jako wzorzec uczciwości i praworządności.
Pozdrawiamy, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia, to jest czas reakcji 12.44. Oczywiście my zapytamy w związku z naszą rzetelnością dziennikarską bank, co on ma w tej sprawie do powiedzenia, zwłaszcza, że pan Lesław czeka, uwaga, ponad rok na odpowiedź banku. A teraz przy naszym telefonie pani Patrycja Sęczkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim, dzień dobry państwu.
Przypomnijmy, my ogłaszaliśmy, że pani Patrycja na Się Pomaga założyła ze swoją mamą zbiórkę. Pani Patrycja ma wielochorobowość, liczne schorzenia i myślę, że z tego między innymi wynikają problemy. Pani Patrycja, jak się pani dzisiaj czuje?
Źle się czuję, zmagam się codziennie z ciągłym bólem, wypieraniem moczu, parciami na pęcherz, zaleganiami moczu i mam też problem z zakresu ginekologii. Jestem po konsultacji w Szwajcarii. No, i,
no właśnie, w Zurichu pani była.
Tak, byłam w Zurichu.
No i tam miała być taka procedura Lion wobec pani robiona terapeutyczna.
Tak, więc w związku z tym miałam podany botoks. Mówiłam lekarzom, że już to miałam i nie przynosiło mi to skutku. Niestety po tym botoksie czuję się o wiele gorzej. Mam jeszcze większe zalegania moczu. Muszę go wypluwać. Po prostu nie wiem, co robić dalej, bo nie ma żadnej decyzji podjętej. Co do operacji na razie niestety nie, ponieważ nie kwalifikuję się ze względu na problemy z ciśnieniem i sercem, po prostu za słaby organizm.
Czyli ta operacja w Zurychu, na razie ten zabieg Lion nie jest możliwy. I to tak, ma pani wielochorobowość, bo to są zaburzenia i neurologiczne, i urologiczne, i ginekologiczne, tak?
Tak, to jest niewyobrażalnie codzienny ból. Janik, macica, jelita. Ginekologia. Nie mogę nawet często wstać z łóżka.
Tam stwierdzono pani też ostatnio endometriozę, tak?
I straszne palenie podczas oddawania moczu. Tak, dokładnie. Wykryto mi endometriozę.
No i pani miała plany, chciała pani studiować, zbierała pani pieniądze na studia, a teraz te wszystkie środki, również te, które są na Się Pomaga zebrane, 82 355 zł, to są środki, które być może uda się przynajmniej przeznaczyć na diagnostykę, terapię, ale właściwie lekarze nie do końca wiedzą, co pani jest, prawda? Czy to pani choroba jest jakoś zdiagnozowana, dokładnie opisana?
Jest pod nazwą zespołu Koblera, ale jeszcze dokładnej diagnostyki nie ma, dokładnych badań nie ma. Teraz mam załatwić skierowanie do już z tych emocji po prostu.
Z tych emocji, z tych leków, prawda? Bo pani otrzymuje leki, które wpływają na pani psychikę również.
Tak, na przewodnicy, bo ja aż właśnie nie daję rady z zarządami biologicznymi.
Pani Patrycjo, jest z nami pani Kinga Stępień, mama 9-letniej Antosi z Fundacji Jesteśmy Pod Ścianą. Dzień dobry, pani Kingo.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Witam cię, Patrycja.
Pani Kingo, tak. Jak pani tego słucha? Bo ta wielochorobowość nastręcza medykom problemów. Pani z Antosią też miała taki kłopot, że lekarze długo nie potrafili postawić diagnozy.
Dokładnie, dokładnie tak. My do dzisiaj, mimo iż Antosia za chwilkę kończy 9 lat, my do dzisiaj nie mamy postawionej diagnozy, choć i tak w pierwszym roku zaczęliśmy poszukiwania w właściwym kierunku. Już powiem właśnie, jak wygląda sytuacja u nas i czym zajmuje się fundacja. Moja córka ma podejrzenie rzadkiej lub ultrarzadkiej choroby neurodegeneracyjnej o podłożu genetycznym. Biorąc pod uwagę różne wyniki i badań z krwi różnych specjalistycznych czy aminokwasów, ale też mieliśmy robionych kilka rezonansów i obraz kliniczny i zmiany w mózgu wskazują na chorobę metaboliczną lub mitochondrialną, byliśmy w stanie zawęzić obszar tych podejrzeń do właśnie pewnego obszaru chorób, natomiast diagnostyka różnicowa, którą przeprowadzaliśmy i w Polsce i za granicą, nie dała nam odpowiedzi. Robiliśmy badania genetyczne, które są bardzo ważne w przypadku takich właśnie trudnych chorób, których objawy wykraczają poza jeden układ.
No i czy w kontekście, pani Kingo, wejdę pani w słowo,
tak,
pani Patrycji, czy tutaj pani widzi potrzebę i przydałoby się, żeby zrobić badania genetyczne?
Ja muszę przyznać tak, sama jestem rodzicem, nie jestem lekarzem, specjalistą, natomiast na pewno podpowiedziałabym, żeby z lekarzami o takiej drodze i o takich badaniach porozmawiać jak najbardziej. W przypadku chorób rzadkich możemy mieć do czynienia z taką chorobą. Bardzo często objawy są właśnie z wielu obszarów i tak naprawdę, co wiemy z doświadczenia, pewnie i pani Patrycja to wie i my. Ja wiem, jak to wyglądało z córką i jakie są historie setek dzieci, bo to nie jest właśnie pojedyncza historia. Ja na początku tak myślałam, że to zdarzyło się nam i nie wiem, mieliśmy pecha. A tak naprawdę jakby systemowo wygląda to niestety tak, że pacjent, jeżeli ma kilka objawów, idzie do lekarza specjalisty, a lekarz specjalista zajmuje się swoją dziedziną. Brakuje tutaj takiego patrzenia holistycznego i współpracy
tak,
dokładnie. Obszarów. Tak,
no właśnie, tutaj... pani Kingo, zatrzymajmy się, pani Patrycjo, pani ma takie doświadczenia, że rzeczywiście każdy lekarz swoją działkę, neurolog, ginekolog i tak dalej i nie ma takiego spojrzenia całościowego na pani problem?
Nie ma takiego, tak, dokładnie, nie ma takiego holistycznego. Dopiero neuropatologia na to pozwala i dlatego właśnie mam taką gorącą prośbę. Ponieważ kontakt z panem doktorem Lepką jest utrudniony.
To jest pan doktor z Wrocławia, tak? Który panią zajął jeszcze tak najbardziej dogłębnie.
A mój stan się pogorszył. Pisałam do niego, dzwoniłam, natomiast nie mogę się z nim skontaktować i chciałabym poprosić po prostu o umożliwienie drogi i przepływu informacji między nami.
Dobrze, ja się skontaktuję z panem doktorem Lepką, no i mam nadzieję, że odpowie na ten apel, a wracając...
Ja już nie śpię po nocach, ja już jestem wyczerpana, objawy ginekologiczne są straszne, pali mnie urologicznie, no znowu muszę się wcernikować po podaniu botoksu, jest jeszcze gorzej, a przez to na leki na przewodnicę muszę zwiększyć, muszę brać ich teraz aż 3-4 tabletki dziennie, gdzie już lekarze nie chcą mi tego leku.
A ten botoks po co? Bo my zwykle o botoksie myślimy, gdy chodzi o kosmetologię. Co ten botoks daje, ten jad kiełbasiany właściwie?
Bo wyszło mi uszkodzenie jednej gałęzi nerwu stromowego.
Aha, dobrze. To już zostawiamy, bo to jest taka bardzo sfera duża prywatności pani. Pani Patrycja, ja wiem, że z mamą jesteście załamane i tak byłyście w trudnej sytuacji,
tak.
A powrót z Curychu
niestety,
okazuje się,
to nie
że ta
pomogło, dalej nie
terapia
wiadomo,
nie
co
może
dalej.
Być wdrożona.
Ja nie wymagam rzeczy niemożliwych, ale chodzę, że mi teraz pomóc ustabilizować na tyle ten stan, że mogę normalnie funkcjonować, bo ja już nie daję rady.
Pani Patrycjo, a proszę powiedzieć, czy te pieniądze, które zbierałyście na tą właśnie procedurę Lion w Curychu, będzie, zgodzi się, pomaga, żeby można było przeznaczyć na te dalsze działania terapeutyczne, bo to kosztuje ogromnie dużo pieniędzy, nie wszystko, albo
tak,
bardzo
tak,
mało jest
właśnie,
na NFZ.
To kosztuje ogromną ilość pieniędzy, jesteśmy w zadłużeniu finansowym, jeszcze mam z ojcem sprawę w sądzie, bo nie chciał i nie chce dołożyć się ani złotówki, to jest dla mnie bardzo przykre, nie realne.
reaguje na, nie neguje na to, że właściwie to, że ja jestem chora.
A czy ma pani taki sygnał, czy mama pani Małgorzata się pomaga, że te pieniądze będziecie mogły przeznaczyć, na przykład jeżeli nie ma tej procedury Lion, nie jest ona możliwa na terapię, na badania? Czy ma pani taką informację, czy będziecie mogły te pieniądze, które między innymi nasi słuchacze za to bardzo dziękuję przekazać?
Tak. Myślę,
no to my
tak,
to będziemy sprawdzali w takim razie, weryfikowali. Ja chcę też podziękować panu Konradowi, który do nas przejęty waszą sytuacją i pani sytuacją, pani Patrycjo, napisał i także napisał znowu maila, że wiem, że was wspiera, prawda, pan Konrad?
Tak, tak.
No to bardzo dobrze i wracamy do pani Kingi. Pani Kingo, czy pani by sugerowała tutaj, żeby pani Patrycja i jej mama Małgorzata w tę stronę się skierowały, żeby namówiły lekarzy na badania genetyczne, żeby sprawdzić podłoże tych wszystkich dolegliwości wielonarządowych? Tak.
Dokładnie. No ja patrząc ze swojej perspektywy tej podróży takiej medycznej, dziewięcioletniej, na pewno bym tak zrobiła. Warto podkreślić, że 70-80% chorób rzadkich ma podłoże genetyczne. I w przypadku właśnie młodych osób, gdzie te objawy się pojawiają, bo zdecydowana większość chorób rzadkich objawia się w okresie dzieciństwa. Albo już w pierwszym roku u niemowlaków, albo właśnie w pierwszych latach życia. Natomiast jest też grupa chorób, która objawia się znacznie później.
I pani Patrycji właśnie tak się objawiła ta choroba.
Tak, no właśnie. Jeżeli są to niespecyficzne objawy, wielonarządowe, diagnostyka nie daje odpowiedzi, no to w dzisiejszych czasach diagnostyka genetyczna potrafi odpowiedzieć na naprawdę wiele, udzielić odpowiedzi na wiele pytań i na wiele zagadek medycznych. Jest dużo, jest w ogóle bardzo dużo przypadków. Ja mam taką perspektywę jednak jako rodzic dziecka. Tutaj mówię o tych pacjentach pediatrycznych, bo z tymi pacjentami mamy najwięcej do czynienia.
Czyli warto szukać, nie możemy tak odpuszczać, bo musimy kończyć, pani Kingo. Bardzo pani dziękuję.
Rozumiem.
Czy możemy liczyć, że pani mogłaby się skontaktować także bezpośrednio z panią Patrycją
i panią Małgorzatą? Jak najbardziej. Proszę o przekazanie numeru, skontaktuję się i z własnego doświadczenia, co będę umiała, jak najbardziej będę starała się.
Bardzo
pomóc.
Dziękujemy. Kinga Stępień, pozdrowienia dla 9-letniej Antosi. Pani Patrycjo, my szukamy po prostu takich rozwiązań, żeby pani nie czuła, że jest sama z tym wszystkim. Jeszcze raz dziękuję panu Konradowi.
Dziękuję, ja
pani Małgosi, tak się, będziemy w kontakcie.
Przytłoczona w tym wszystkim. Czuję się jak śmieć społeczną, sama się w tym wszystkim. Czyli ja już straciłam nadzieję jakąkolwiek, na jakiekolwiek wyleczenie, że jakiekolwiek z tego wyjdę.
Zdrowia i dużo cierpliwości. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. A słuchaczom dziękuję. Przypominamy, się pomaga Patrycja Sęczkowska. Za dziś dziękujemy. Małgorzata Gwiazda-Elmerych, Patryk Srokowski, Janusz Wilczyński. Przypomnę jeszcze tylko 510 37 32. Udanego weekendu. Do usłyszenia.
Czas reakcji.